Tu Paryż RFI, wtorek 28 lipca. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Kamil Lezer. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto tytuły wiadomości. Rozmowy amerykańskiego wysłannika George'a Mitchella z premierem Izraela ocenione jako produktywne, ale nie przyniosły one porozumienia co do wstrzymania budowy nowych osad na terytoriach palestyńskich. Sekretarz obrony USA Robert Gates udał się do Iraku, gdzie stara się załagodzić spory w Kurdystanie. W Warszawie przebywa z dwudniową wizytą Dalai Lama. Wygłosił on wykład na Uniwersytecie Warszawskim, odwiedził też Muzeum Powstania Warszawskiego. Co najmniej 150 osób zginęło w północnej Nigerii w zamieszkach wznieconych przez radykalnych islamistów. Siły bezpieczeństwa kraju postawione zostały w stan najwyższego pogotowia. Amerykański choreograf Merce Cunningham zmarł 27 lipca w wieku 90 lat. Komisja Europejska podjęła decyzję o przygotowaniu się do negocjacji na temat przyjęcia Islandii do Unii Europejskiej. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Bernhardt, która opracowała również dzisiejsze wydanie Euronetu. Nadamy je jak zwykle po przeglądzie prasy, dziś w redakcji Sylwii Gipsi i Marka Brzezińskiego. Dalsze pozycje to pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, mniej poważne wiadomości według Anny Bernhardt, kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej i lekcja francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości dziennika. Rozmowy amerykańskiego specjalnego wysłannika na Bliski Wschód George'a Mitchella z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu ocenione jako produktywne, ale nie przyniosły one porozumienia co do wstrzymania budowy nowych osad na zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej. W ostatnich tygodniach sprawa ta zaciążyła na stosunkach amerykańsko-izraelskich. George Mitchell przedstawił izraelskiemu premierowi koncepcję prezydenta Obamy, koncepcję globalnego pokoju na Bliskim Wschodzie, w tym pokoju między Izraelem a Palestyńczykami, Izraelem a Libanem, Syrią a Izraelem oraz pełnej normalizacji stosunków Izraela z wszystkimi sąsiadami. Netanyahu stwierdził, że dokonano postępów na drodze do takiego porozumienia. Kwestia osadnictwa ma być przedmiotem dalszych dyskusji. Waszyngton żąda, zgodnie z ustaleniami tzw. mapy drogowej z 2003 roku, całkowitego zamrożenia budowy nowych osad izraelskich na okupowanych terytoriach palestyńskich na zachodnim brzegu oraz w Jerozolimie Wschodniej. Według izraelskiego rządu rozbudowa osad jest niezbędna, gdyż odpowiada naturalnemu rozwojowi całej Jerozolimy jako stolicy kraju. Netanyahu zapewnił Mitchella, że nie będzie się tworzyć nowych osad, a jedynie rozbudowywać istniejące. Jerozolimę za swą stolicę uważają jednak również Palestyńczycy. Prezydent palestyński Mahmud Abbas oświadczył w czasie wczorajszego spotkania z Mitchellem, że nie będzie wznowienia negocjacji, dopóki zamrożenie osadnictwa nie stanie się faktem. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates, który również dokonuje objazdu krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, po wizycie w Jordanii udał się do Iraku. Zamierza on dokonać tam przeglądu nowych reguł zaangażowania wojsk amerykańskich po wycofaniu ich z miast, a skądinąd przyczynić się do złagodzenia sporu między kurdyjską a arabską ludnością Iraku o kontrolę części Kurdystanu. Kurdowie skorzystali bowiem z upadku Saddama Husajna, przejmując władzę w części prowincji Kirkuku, Niniwy i Diyali, zyskując w ten sposób 35 tysięcy kilometrów kwadratowych terytoriów bogatych w złoża naftowe i gazowe. Robert Gates dał do zrozumienia, że w interesie obu stron jest osiągnięcie porozumienia przed 2011 rokiem, czyli przed całkowitym wycofaniem się armii amerykańskiej. Oficjalnie doliczono się 55 ofiar śmiertelnych, ale suma doniesień dziennikarzy pozwala ocenić ich rzeczywistą liczbę na co najmniej 150. W północnej Nigerii wybuchły rozruchy wzniecone przez radykalnych islamistów z sekty tzw. talibów, przy czym w miejscowym języku Hausa używa się nazwy Boko Haram, co oznaczać ma, że wychowanie po zachodniemu jest grzechem. W niedzielę rano radykalni islamiści uzbrojeni w kije, łuki i koktajle Mołotowa zaatakowali posterunek policji w stanie Bałuszi, ale w następnych godzinach rozruchy rozszerzyły się na 4 sąsiednie stany. Doszło do licznych podpaleń posterunków policji i kościołów oraz w co najmniej 4 przypadkach do mordowania, a nawet palenia żywcem schwytanych policjantów i urzędników. Siły bezpieczeństwa kraju postawione zostały przez prezydenta w stan najwyższego pogotowia. Sekta talibów, znana jest od 5 lat, składała się w większości ze studentów, którzy porzucili uczelnię, a jej liczebność szacowana na 200 osób. Od tego czasu ich liczebność znacznie wzrosła, choć nikt nie jest w stanie jej ocenić. Nigeryjscy talibowie, podobnie jak ich modele z Afganistanu, pragną ustanowić państwo czysto islamskie w północnej Nigerii. Nie wystarczy im, że w 12 północnych stanach tego ogromnego kraju w 2000 roku zaprowadzono szariat. W ciągu tych 5 lat dochodziło wielokrotnie do sporadycznych starć, ale wydarzenia ostatnich dni nie mają precedensu. W Warszawie przebywa z dwudniową wizytą Dalai Lama. Wygłosił on dziś wykład w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Odwiedził też Muzeum Powstania Warszawskiego. W środę ma on otrzymać na Zamku Królewskim honorowe obywatelstwo Warszawy. Na Uniwersytecie Dalai Lama mówił, że można budować świat tak, by wykluczać przemoc, choć nie da się wykluczyć konfliktów. Apelował do powrotu do takich wartości jak współczucie i uczciwość wobec drugiego. Krytykował on pod tym względem współczesny system edukacji. AFP odnotowuje na pierwszym miejscu jego stwierdzenie, że obecny światowy kryzys ekonomiczny jest okazją do przemyślenia na nowo wartości. Mieliśmy, mówił, okazję spostrzeżenia, że w kwestiach pieniądza potrzebujemy prawdy, uczciwości i przede wszystkim przejrzystości. W czasie wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego Dalai Lama wyraził podziw dla, jak się wyraził, polskiego ducha wolności. Amerykański choreograf Merce Cunningham zmarł w poniedziałek 27 lipca w wieku 90 lat. Był uważany za jednego z wielkich odnowicieli tańca nowoczesnego. Przezwano go nawet Einsteinem tańca, gdyż ciągle na nowo zmieniał kanony tańca nowoczesnego, uwalniając go nawet od muzyki, nie mówiąc o dekoracjach czy wyrażaniu uczuć lub opowiadaniu jakichkolwiek historii. Ale jednocześnie współpracował z kompozytorem Johnem Cage, który był jego partnerem w życiu prywatnym, i z malarzem Andy Warholem. Eksperymentował do końca swojej pracy twórczej, posługując się kamerami, a potem programowaniem na komputerze choreografii, którą potem wypróbowywał na tancerzach. Sam na początku był tancerzem solistą w zespole Marty Graham, innej legendy tańca nowoczesnego. W 1953 roku założył własny zespół Merce Cunningham Dance Company, z którym objechał świat. Był zresztą mniej ceniony w swoim rodzimym kraju, USA, niż w Europie. W roku 1973 wystąpił na scenie Opery Paryskiej. W 2004 został odznaczony orderem Legii Honorowej. Francuski minister kultury Frédéric Mitterrand nazwał go wynalazcą inteligencji tańca. Podróż ku członkostwu w Unii Europejskiej rozpoczyna Islandia. Anna Bernhardt.
Kraje członkowskie zwróciły się z oficjalną prośbą do Komisji Europejskiej o zbadanie stanu przygotowań Islandii przed rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych. Decyzję podjęli zebrani w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich, jednocześnie zapewniając kraje bałkańskie, że Islandia będzie traktowana tak samo jak i inne państwa zgłaszające kandydaturę do klubu europejskiego. Minister spraw zagranicznych Szwecji, pełniącej teraz przywództwo w Unii Europejskiej, podkreślił, że Islandia nie będzie traktowana ulgowo, ale zapewne jej sytuację ułatwia fakt, że praktycznie jest ona już w różnych systemach unijnych. Co oznacza, że droga będzie krótsza, choć nie łatwiejsza od tej, którą muszą pokonać inni kandydaci. 22 z 35 rozdziałów akcesyjnych jest właściwie załatwione. Reykjavik należy do wspólnego rynku, do strefy Schengen i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, co oznacza, że kraj ten w tych dziedzinach funkcjonuje według reguł ustalonych przez 27 państw. To nagłe zainteresowanie klubem europejskim Islandia zaczęła okazywać po katastrofalnym w skutkach kryzysie ekonomicznym, który postawił ten kraj na skraju bankructwa. Ta jednak niespodziewana kandydatura budzi obawy czekających w kolejce krajów z Bałkanów Zachodnich, dla których droga do Brukseli nie jest taka łatwa. Stawianie Islandii przed tymi krajami byłoby błędem politycznym, powiedział Bernard Kouchner, szef francuskiej dyplomacji, od razu precyzując, że nie ma nic przeciwko Islandii, że chciał tylko podkreślić, jak ważnym jest proces integracji europejskiej na Bałkanach. Kilka państw europejskich, w tym Niemcy i Francja, chcą przyhamować proces rozszerzenia. Paryż i Berlin zapowiedziały, że ostatnia na razie przyjęta do klubu będzie Chorwacja, a później się zastanowimy. Ale warunkiem wstępnym dalszego rozszerzenia jest przyjęcie traktatu lizbońskiego.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przeglądu prasy dokonają teraz Sylwia Gibbs i Marek Brzeziński.
Gazety są coraz chudsze, jako że wkraczamy w okres we Francji ogórkowy, za to fotografie na okładkach coraz większe. Barack Obama i państwo Sarkozy zdobią okładkę Le Figaro. Państwo Sarkozy opuszczają szpital w towarzystwie ekipy lekarskiej na okładce dziennika Le Parisien Aujourd'hui en France, który nie omieszkał postawić aż czterech pytań na temat zasłabnięcia Nicolasa Sarkozy'ego. Ostatnie brzmi, czy powinien on nadal żyć w takim tempie. Dziennik La Croix troszczy się o zdrowie całej Francji. Na fotografii ekipa przedsiębiorstwa w Lyonie sprawdza stan masek i rękawiczek, które mają się przydać na wypadek prawdziwej epidemii. Z okładki Libération patrzy na nas zmarły wczoraj amerykański choreograf Merce Cunningham, któremu redakcja dziennika dziękuje za wszystko, co zrobił dla tańca. Tylko ekonomiczny dziennik Les Echos nie zamieścił żadnej fotografii, za to obwieścił dobrą wiadomość. Bezrobocie we Francji niespodziewanie spadło w czerwcu, zwłaszcza wśród młodych Francuzów, ale mimo to rząd spodziewa się trudności w ciągu najbliższych miesięcy. Chińsko-amerykańskie spotkanie w Waszyngtonie ma wagę, którą powinniśmy należycie docenić, twierdzi dziennik Le Figaro w dzisiejszym artykule wstępnym. Przypomina ono bowiem nieformalne spotkanie nowej grupy G2 złożonej z Ameryki, dziś supermocarstwa, i Chin, które staną się supermocarstwem jutro. Oba państwa starają się porozumieć w sprawie zaplanowania przyszłości naszej planety. Jest to na razie fantazmat, gdyż nie wszystko, jak dotąd, decyduje się między Waszyngtonem a Pekinem, które nie zgadzają się w wielu kwestiach. Ale w dobie kryzysu, który wstrząsnął równowagą świata, także i w dziedzinie strategicznej, w dobie mnożenia instancji zbiorowych typu G8, G14, G20, zrodziła się myśl, że Stany Zjednoczone i Chiny mogłyby rozmawiać w cztery oczy o sprawach poważnych, podczas gdy inni gawędzą. Otwierając w poniedziałek 27 lipca pierwszy amerykańsko-chiński dialog strategiczny i ekonomiczny, Barack Obama potwierdził istnienie takiej ambicji. Po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że relacja między USA a Chinami ukształtuje XXI wiek. Ekonomia, środowisko, bezpieczeństwo międzynarodowe – oto tematy dialogu, które dotyczą całej planety. Na czoło wysuwa się relacja finansowa. Rozrzutna Ameryka i oszczędne Chiny są nierozłączne. Jak finansowałyby rosnący deficyt Stany Zjednoczone bez Chińczyków, którzy kupują amerykańskie bony skarbowe? Komu sprzedałyby swe produkty chińskie fabryki, gdyby nie było amerykańskiego rynku? Ta współzależność w okresie lansowania przez Amerykę masowych planów odnowy gospodarki jest silniejsza niż kiedykolwiek, coraz mniej zrównoważona, więc i niebezpieczna. Ryzyko walutowe, ciągoty w stronę protekcjonizmu, kruchość rynków finansowych wymagają od obu stron wzmocnionej współpracy. Stany Zjednoczone są w potrzebie. Nieprzypadkowo spotkanie z Chińczykami ma miejsce w Waszyngtonie. Nieprzypadkowo Barack Obama wygłosił okolicznościowe przemówienie. Ameryka, która przeżywa kryzys, potrzebuje chińskich pieniędzy. Pekin czuwa nad rentownością ulokowanych kapitałów i zastanawia się, czy nie zmobilizować swych zasobów na cele rozwoju gospodarczego. Barack Obama oferuje Chinom prawdziwe partnerstwo, które wykracza poza gospodarkę, obejmuje walkę przeciwko zmianom klimatycznym i stosunki międzynarodowe, w których oczekuje się od Pekinu postawy odpowiedzialnej wobec Iranu, Korei Północnej, Pakistanu itd. Jest to dyplomacja bezprecedensowa, a dla Europy kolejny etap zepchnięcia na margines. Proces nieunikniony, tak długo jak długo nasz kontynent jest niezdolny do powołania skutecznych instytucji unijnych, orzeka dziennik Le Figaro. Ekonomiczny dziennik Les Echos wierzy i nie wierzy w przyszłą Chino-Amerykę, G2 XXI wieku, która zepchnęłaby na margines nie tylko Europę, ale rosnące w siłę giganty Indian i Brazylię. Między Waszyngtonem a Pekinem są olbrzymie różnice polityczne. Chiński reżim jest nadal komunistyczny i autorytarny, bardziej zainteresowany dostawami energii niż respektowaniem praw człowieka. W przeciwieństwie do George'a W. Busha, Barack Obama nie domaga się rewaluacji jena, ale jak długo oprze się naciskom amerykańskich przemysłowców, pyta dziennik Les Echos, który summa summarum jest jednak za dialogiem chińsko-amerykańskim. 800 miliardów dolarów w bonach amerykańskiego skarbu państwa należy przecież do Chin.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziennik Le Monde zaimponował w swoim skądinąd wakacyjnym wydaniu bogactwem tematów, poruszanych spraw i fotografii. Taksa od emisji dwutlenku węgla jako łamigłówka dla francuskiego rządu. Tortury, zbrodnie i poniżenia za kratami jednego z największych francuskich więzieni. Hołd twórczości Mirsa Cunninghama, tancerza i choreografa amerykańskiego. Lance Armstrong medialnym zwycięstwem Tour de France. Wspólne interesy Chin i Stanów Zjednoczonych. Robert Gates wyjaśniający w Izraelu amerykańską politykę otwarcia wobec Iranu. Rumuńscy katolicy określający mianem kulturowej zbrodni plany władz w Bukareszcie dotyczące zabudowy i architektury. Reportaż z Birobidżanu, utworzonego przez Stalina żydowskiego regionu autonomicznego przy granicy z Chinami. I wreszcie zdjęcie z zawodów pływackich w Rzymie. Jest tak artystyczne, że mogę tylko powiedzieć, szkoda, że Państwo nie możecie tego zobaczyć. To fotografia majstersztyk. Ujęcie robione z dna basenu, wydmuchiwane przez pływaka powietrze tworzy w wodzie maskę, jakby utkaną z pereł przeplatanych brylantami. Rozrzucone dłonie, a nad nimi żółto-niebieskie skrzydła motyla, utworzone z odbicia w wodzie świateł na sali. Głowa niczym u indyjskiego wodza lub japońskiego tancerza otoczona opaską w tych samych barwach. Krańce opaski powiewają niczym w czasie rytualnego tańca. Słowo nie wystarczy, tu trzeba oka. Dlatego zajmiemy się trudną sytuacją rządu bułgarskiego, o czym także pisze Le Monde. Rząd jest mniejszościowy, nowy premier Bojko Borisow obiecuje rozprawienie się z korupcją, a zatem początek jak w Hamlecie, być albo nie być. Borisow grozi palcem, że ci, którzy kradli, nie mogą spać spokojnie. Takie deklaracje mają odbudować zaufanie Unii Europejskiej do Bułgarii nadszarpnięte panoszącym się w tym kraju przekupstwem obecnym na każdym kroku, co Brukselę szczególnie martwi w kontekście pomocy udzielanej państwu bułgarskiemu. Rząd jest zbudowany w ciekawy sposób. Premier otoczył się ministrami ze swojej centroprawicowej partii Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii. Gabinet wspiera kilka osób o całkowicie apolitycznym obliczu. Borisow odrzucił możliwość koalicji, bo taka forma rządów jest zawsze pewną formą politycznego handlu i związanymi z nią kompromisami. Partia Borisowa zyskała znaczne poparcie w społeczeństwie, mimo że Bułgarzy nie do końca wierzą swoim politykom, iż ci rozprawią się z korupcją. Nieraz sobie na tym ludzie palce sparzyli, bo wierzyli zapewnieniom kolejnych ekip. Mimo tego Borisow uzyskał 116 miejsc w parlamencie na 240, czyli niemal absolutną większość. Zabrakło tych kilku punktów, by rządzić w komfortowych warunkach. 27 lipca pozostałe partie prawicowe poparły rząd Borisowa i wniosek w parlamencie przeszedł. Pierwsza przeszkoda na to, że nimi najeżonymi została wzięta, jednak sprawy wyglądają mniej optymistycznie, gdy popatrzeć na nie z bliska. Oto z deklaracją poparcia dla Borisowa w ciągu całego czteroletniego okresu mandatu jego rządu wystąpiła tylko ultranacjonalistyczna partia Ataka. Pozostałe ugrupowania prawicowe zachowały powściągliwość, twierdząc, że każdą reformę proponowaną przez rząd będą rozpatrywały osobno. Populiści z Porządku Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że dają rządowi pół roku kredytu zaufania, a potem się zobaczy. 50-letni Borisow cieszy się reputacją człowieka o twardej ręce, nie owijającym rzeczy w bawełnę, wywalającym kawę na ławę i o manierach nie biorących się rodem z Wersalu. Taki wizerunek zyskał mu ogromną popularność w społeczeństwie. W ciągu kilku lat z ochroniarza, potem szefa policji, Borisow awansował na burmistrza Sofii. Teraz jest szefem rządu bułgarskiego. W 2008 roku Unia Europejska zamroziła lub wycofała setki milionów euro pomocy przeznaczonej dla Bułgarii. Powodem była korupcja. Bruksela domagała się od bułgarskiego rządu, by ten się lepiej prowadził. Nowa ekipa Borisowa to 40-latki, symbol zerwania ze starą kastą polityczną, silnie powiązaną z komunistycznymi służbami specjalnymi. Le Monde przybliża sylwetki ministrów nowego rządu, będąc zdania, że ich doświadczenia i droga do kariery mogą dawać szansę na powodzenie misji Borisowa. Niemniej do uprzątnięcia jest nielicha stajnia Augiasza. Wprawdzie zmalała liczba zabójstw, w które zamieszana jest mafia, ale w najlepsze kwitnie zjawisko malwersacji finansowych, kupowania głosów wyborców czy dyplomów uniwersyteckich. Co chwila Bułgarzy dowiadują się o nowych aresztowaniach przekupnych polityków i pracowników administracji państwowej. Borisow ma nie lada jakie zadanie do wykonania, a do tego rząd jest mniejszościowy.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Prawie 2/3 Europejczyków uważa, że kryzys, a zwłaszcza jego konsekwencje dla zatrudnienia, ciągle przed nami. Takie dane opublikował Eurobarometr, a co na to specjaliści. 61% pytanych osób uważa, że trzeba się spodziewać jeszcze gorszej sytuacji, 32% wśród zatrudnionych niepokoi się o swoją pracę, a jeszcze więcej ankietowanych obawia się, że ich współmałżonek czy dzieci znajdą się na bezrobociu. Najbardziej pesymistycznie nastawieni są obywatele państw bałtyckich. 82% Łotyszy uważa, że najgorsze jeszcze przed nimi, 76% Estończyków i 74% Litwinów. Te wyniki nie są zaskoczeniem dla specjalistów, gdyż właśnie w krajach bałtyckich, a także w Hiszpanii i Irlandii w ostatnim czasie wskaźniki bezrobocia poskoczyły w sposób gwałtowny. Alain Henriot, ekonomista francuski, analizuje sytuację w tych krajach.
Recesja na poziomie 5% w krajach Europy Wschodniej obejmuje tak naprawdę bardzo różne sytuacje. Mówiąc o niektórych państwach bałtyckich, a myślę tu zwłaszcza o Łotwie, nie należy zapominać, że PKB w ciągu roku zmniejszyło się prawie o 18% w pierwszym kwartale, co oznacza zmniejszenie produkcji o 1/5. To kolosalna zmiana. Inne państwa natomiast lepiej się oparły kryzysowi. Mam tu na myśli przede wszystkim Polskę, która nie weszła tak naprawdę w recesję, choć skurczyła się znacznie jej produkcja przemysłowa. Ale gospodarka polska utrzymała się w zasadzie na powierzchni. Oczywiście sytuację w małych państwach, jak na przykład w krajach bałtyckich, trudno jest porównywać z tym, co się dzieje w Rosji czy na Ukrainie.
We Francji w czerwcu, po raz pierwszy od roku i ku zdziwieniu specjalistów, wskaźniki bezrobocia nieco się zmniejszyły. Chociaż jak się przyjrzeć dokładnie tym danym, to nie ilość miejsc pracy wzrosła, lecz zmniejszyła się liczba osób zapisanych w agencjach. W dodatku, jeżeli się weźmie w tych statystykach pod uwagę osoby zatrudnione nie w pełnym wymiarze godzin, to wskaźnik bezrobocia nadal rośnie we Francji. Jaka się więc przed nami rysuje przyszłość? Na pytanie próbuje odpowiedzieć Karel Lannu z Instytutu Europejskich Nauk Politycznych. Ten ośrodek CEPS, od angielskiego skrótu, jest politycznym zapleczem doradczym w Brukseli, subsydiowanym przez wiele firm międzynarodowych i Komisję Europejską.
Właściwie wszyscy zgodnie przyznają, że z jednej strony widać pozytywne sygnały świadczące o tym, że po wakacjach może nastąpić ożywienie gospodarcze, ale z drugiej strony obserwujemy wprost przeciwne zjawisko w zatrudnieniu. Bezrobocie, zwłaszcza w Europie kontynentalnej, może się jeszcze powiększyć i tego się spodziewamy na jesieni w kilku państwach, gdzie sytuacja może się jeszcze pogorszyć. I to przede wszystkim w Europie kontynentalnej, gdzie istnieje system regulacji rynku pracy, w którym wielkie firmy podejmują kroki zabezpieczające interesy przedsiębiorców. Trzeba podkreślić, że istnieje wyraźne przesunięcie, rozbieżność między sytuacją ekonomiczną a bezrobociem.
To przesunięcie Karel Lannu szacuje na 6 miesięcy do roku. Tyle mniej więcej trzeba będzie poczekać od początku wzrostu krzywej gospodarczej, by zaobserwować malejące bezrobocie. Na razie wskaźnik ten, rosnący od kilku miesięcy, jest na najwyższym poziomie w Europie od 10 lat, co się przekłada na liczbę 15 milionów osób pozbawionych pracy.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Postać bogini wiosny na narodzinach Wenus Budicellego utworzyły dwie przeciwstawne siły zewnętrzne, spotykające się na zewnętrzu koperty ciała, pisał Abi Warburg, wielki niemiecki historyk sztuki. Abi Warburg postrzegał postać wiosny jako rezultat falowania na wietrze jej szat wyznaczających kontury ciała bogini, które na krańcach jest to rozmazane i płynne, ciało w ruchu, roztańczone. Tancerz traci, tańcząc, statyczną równowagę i buduje równowagę zaskakująco niezrównoważoną. Przenosi punkt ciężkości ciała, uruchamia ciało, którego substancje określają jego atrybuty. Energia wyprzedza akt, kształtowanie kształt. Figury na obrazach Botticellego tańczą. Iluzja ruchu przedstawiona na obrazach staje się realnością tajemnego tańca. Sandro Botticelli imituje, w sensie nadanym pojęciu imitacja, przez Angela Poliziano. Figury antyczne nie po to, by je odtwarzać statycznie, lecz po to, by odkryć formuły, za pomocą których starożytni wydobywali w swych dziełach żyjące życie postaci mitologicznych. Bogini wiosny przypomina w swym zastygłym poruszeniu marionetki z eseju Heinricha von Kleista o teatrze marionetek. Kleist pisał tak: popatrzcie na przykład na Pe grającego Dafnę, ściganą przez Apolina. Kiedy odwraca się ku niemu, jej dusza znajduje się cała w kręgach lędźwiowych. Ta najada ze szkoły Berniniego gnie się, jakby się miała złamać. Popatrzcie na młodego F, który pośród trzech bogin wciela się w Parysa i wyciąga jabłko do Wenus. Jego dusza tkwi cała, przerażenie ogarnia na ten widok, w łokciu. Tak pisał von Kleist o teatrze marionetek. Von Kleist powiada, że tancerzowi nigdy nie uda się umieścić całej duszy w łokciu, ponieważ nigdy nie uda mu się przesunąć całkowicie środka ciężkości do jakiegoś wybranego punktu, nie może znieść całej duszy w łokciu, czyli gesty tancerza zawsze będą w pewnym stopniu udane, to znaczy afektywne. Afektywność pojawia się, jak wiecie, kiedy dusza znajduje się w innym miejscu niż środek ciężkości ciała ruchu, podczas gdy marionetka całkowicie znika w swojej własnej akcji, pisał von Kleist. To nie ona wykonuje figurę, ale figura daje się w niej i przez nią naśladować. Staje się figurą w stanie czystym. Figura całkowicie naga, pozbawiona jakiejkolwiek wewnętrzności. Tancerz wycofuje się z siebie niedoskonale. Aktor w teatrze marionetek daje poczucie całkowitego wycofania samego siebie za pomocą zwykłych sznurków i wyłącznie za pomocą poruszeń ręki. Tancerz stara się stworzyć figury. Aktor w teatrze marionetek stwarza wizerunki i jego zygzakowate rysowanie śladów w przestrzeni jest niczym innym, według Kleista, niż odtworzoną drogą duszy tancerza, którą można odkryć, umieszczając siebie samego w środku ciężkości marionetki, to znaczy tańcząc. Warburg analizował rysunek piórkiem jednego z uczniów Botticellego, studium kompozycji Wenus wychodzącej z fali. Artysta skopiował serię elementów znajdujących się na płaskorzeźbie, znajdującej się w pobliżu schodu Santa Maria in Arecoli w Rzymie. Rysunek jest studium ruchu. Płaskorzeźba była uszkodzona. Florentyński artysta uszkodzenia wyrysował, czyli postawił na obecność nieobecną. Uczeń Botticellego, podobnie jak czyniło to wielu innych artystów i poetów renesansu, posłużył się dawnym dziełem w stanie degradacji, by przestudiować pojawianie się i znikanie oraz przedstawić nie tyle figurę samą, ile proces jej figuracji, fenomen bycia i niebycia, obecności i nieobecności, parcie ku pełni istnienia, jednocześnie istnienie nieistnieniu. Studium florentyńskiego artysty nie dotyczy jednak tylko serii pus postaci przemieszczającej się w przestrzeni, lecz jest wyobrażeniem samego ruchu. Wenus, podobnie jak postać wiosny na narodzinach Wenus, jest figurą kobiecą w tańcu, w powidokach i zwielokrotnieniach. Jest tajemnicą pojawiania się i niknięcia, którą artysta stara się pochwycić. Na rysunku Botticellego, przedstawiającym Minerwę, to również typ nimfy, figura bogini jest poprawiana. Jej rysy są zwielokrotniane i nakładają się na siebie. Zwielokrotnienie nie jest jednak wyrazem wahań artysty, lecz świadomym działaniem, przywoływaniem Minerwy do istnienia w ruchu.
Radio du Monde.
Ciekawostki wakacyjne Anna Bernhardt.
Uwaga podróżnicy i mieszkańcy Nadrenii Północnej i Westfalii. Policja niemiecka poszukuje węża, który opuścił dom swego właściciela. Uciekinier nie jest jadowity, żywi się gryzoniami, ale jego rozmiary mogą niejednemu napędzić strachu. Gruby jest bowiem jak ramię słusznego mężczyzny, a długi na 3 metry. Policja obawia się reakcji panicznych i dlatego podano do wiadomości publicznej komunikat o zaginięciu węża. Precyzujmy, że stałe miejsce zamieszkania, które z niewiadomych przyczyn postanowił opuścić ten płas, to miejscowość Minden na wschodzie kraju w Nadrenii Północnej Westfalii. Inne zdarzenie, którym być może zaciekawi się policja niemiecka, to dowcip pirata informatycznego, który włamał się na witrynę drużyny piłkarskiej w Dortmundzie, zamieszczając informację o nowym nabytku klubu. Miał nim być włoski napastnik Luca Toni, grający wcześniej w drużynie Bayern Monachium. Prezes klubu, pytany o potwierdzenie tej informacji, odpowiedział ze śmiechem: żeby mieć Luca Toni, musielibyśmy wcześniej obrabować Bank Anglii. Nie jest to pierwszy atak na witrynę tego klubu. Kilka miesięcy wcześniej została zamieszczona informacja o usunięciu z zespołu jednego zawodnika. Może autorem tych dowcipów jest jakiś pirat informatyczny w wolnych chwilach kibicujący Dortmundowi. Tym przypadkiem już się zajmuje policja. Pomysłowy i, trzeba przyznać, obdarzony niezwykłym tupetem oszust zjawił się pewnego dnia u jednego ze znanych paryskich jubilerów, przedstawiając się jako przyjaciel aktorki Catherine Zeta-Jones i poprosił o pożyczenie biżuterii do zdjęć. Wybrano bardzo gustowne cacka o wartości 74 tysięcy euro. Nie trzeba dodawać, że po rzekomej sesji zdjęciowej biżuteria nie wróciła nigdy do właścicieli. Za to na plac Vendôme w Paryżu, gdzie mieszczą się największe i najlepsze sklepy jubilerskie, wrócił przyjaciel gwiazd filmowych. Pod tym samym pretekstem co wcześniej, ale w sąsiednim sklepie, wypożyczył znowu biżuterię i znowu po nim ślad zaginął. To znaczy nie całkiem. Pomysłowy złodziej wpadł jeszcze na chwilę do firmy sprzedającej luksusowe komórki, gdzie przekonał obsługę, że do kręconego właśnie filmu potrzebne są takie właśnie telefony, i wyszedł z towarem wartości 25 tysięcy euro. Gdy policja francuska wreszcie zidentyfikowała oszusta po odciskach palców, okazało się, że siedział on już za kratkami w Szwajcarii, gdzie przyłapano go na podobnej działalności. Przesłuchiwany przez francuskich funkcjonariuszy przyznał się do zarzucanych mu czynów, dodając, że bardzo go ta gra wciągnęła i nie mógł się oprzeć. Jeszcze jedno ogłoszenie, któremu pewnie niejedna pani nie będzie mogła się oprzeć. Brytyjscy naukowcy poszukują 40 ochotniczek, które poświęcą się i przez rok będą jadły codziennie 2 tabliczki czarnej czekolady. Testy te mają potwierdzić tezę, że spożywanie czarnej czekolady obniża ryzyko zachorowań na choroby sercowe. Czekolada używana do celów naukowych jest z najwyższej czarnej półki, przygotowana specjalnie przez belgijskich cukierników, znających się naprawdę na rzeczy, to znaczy na słodyczach, a nie na sercu, a może na jednym i drugim. Nie wszystkim jednak zostanie powierzona ta odpowiedzialna misja. Brytyjski szpital w Norwich ograniczył badania do pań w okresie menopauzy, ale przed 75 rokiem życia i w dodatku zakwalifikowanych do kategorii diabetyków typu drugiego. Trzymamy kciuki, by się testy powiodły, bo perspektywa obowiązkowego jedzenia czarnej czekolady, by uniknąć choroby serca, jest całkiem kusząca dla wielu. Niespełniający kryteriów na testy z czarną czekoladą poddani królowej angielskiej mogą szukać szczęścia w innej dziedzinie. Już dzisiaj przyjmowane są zakłady, czy któraś z bliźniaczek Rogera Federera wygra Wimbledon. Stawka na razie jest 1 do 100 za Wimbledon i 1 do 25 za wygranie jakiegokolwiek turnieju w Wielkim Szlemie. Prawdopodobieństwo, że jedna z córek mistrza tenisowego, którego 6 razy nikt nie pokonał na Wimbledonie, jest zapewne spora. Ale aby się o tym przekonać i wygrać ewentualnie zakład, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Panny Federer ze szczęśliwą mamą dopiero opuściły szpital.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Muzyka Michela Legranda żyje we mnie od kiedy tylko pamiętam. Tak pisze francuski trębacz Nicolas Folmer we wstępie do swojej płyty Nicolas Folmer gra Michela Legranda. Utwory Michela Legranda grało wielu jazzmanów, nawet boski Miles Davis, ale to Nicolas Folmer jako pierwszy poświęcił mu całą płytę. Przypomnijmy stary już utwór z filmu Księżniczka w oślej skórze z Catherine Deneuve w roli głównej La Valse de Lila. Przypomnijmy przy okazji, że Catherine Deneuve nie śpiewała w tym filmie, piosenki wykonywała za nią inna artystka, podobnie zresztą jak w innym słynnym filmie muzycznym, również z muzyką Michela Legranda, Panienki z Rochefort. A oto La Valse de Lila. Nicolas Folmer dobrał sobie do nagrania tej płyty czterech muzyków: pianistę Thierry'ego Elieza, dwóch kontrabasistów, ale grających wymiennie, Jérôme Regarda i Mauro Gargano, oraz perkusistę Benjamina Enoka. W dwóch utworach gościnnie gra na pianinie sam mistrz Michel Legrand, w jednym natomiast nie tylko gra, ale i śpiewa. Oto piosenka z filmu Lato 1942, filmu, który zdobył rozliczne nagrody, w tym właśnie za muzykę. I to nie byle jakie nagrody. Przypomnijmy, że Michel Legrand wywalczył dla niego Oscara i Nagrodę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, a także nominację do Złotego Globu. Piosenka ta została umieszczona na końcu płyty, stanowi jakby jej zamknięcie i jest jedynym utworem wokalnym, jaki się na niej znalazł. Nicolas Folmer przygotował swoją aranżację, ostatecznie jednak zachowana została aranżacja oryginalna, bliższa sercu kompozytora.
C'était l'été 42. J'avais 15 ans, tu étais belle. Autour de nous, c'était la guerre.
Nicola Folmer i jego koledzy z zespołu przed nagraniem płyty grali przez tydzień w jednym z paryskich klubów muzykę Legranda, wypróbowując w ten sposób różne utwory. Ostatecznie przecież tylko część z nich mogła znaleźć się na płycie. Nicola Folmer jest również autorem muzyki do filmów. Nie jest to jednak jego główne zajęcie. Dużo koncertuje, no i czasem nagrywa płyty. Na zakończenie fragment muzyki z filmu Biały Delfin
języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzednim odcinku poznaliście powieść Jean, której autorem jest Alain Robbe-Grillet. Dzisiaj usłyszycie ponownie fragment tej książki. Simon Lecoeur, ojciec Jeana, chłopca o niebywałej pamięci, rozmawia z ogromnie tajemniczą młodą kobietą. Jean, która zdaje się wiedzieć wszystko, zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości. Wkraczamy tu więc w obszary science fiction.
Vous voyez, c'est une photo de vous dans quelques années.
Elle fait donc partie, elle aussi, de la mémoire anormale de Jean et de mon avenir.
Bien entendu, comme tout le reste ici.
Sauf vous.
Oui, c'est exact. Parce que Jean mélange les temps. C'est cela qui dérègle les choses et les rend peu compréhensibles.
Vous disiez tout à l'heure que je viendrais ici dans quelques jours. Pourquoi ? Que viendrai-je donc y faire ?
Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon blessé. Évidemment, un petit garçon qui doit d'ailleurs être votre fils.
Jean est mon fils ?
Il sera votre fils, comme le prouve cette dédicace sur la photographie. Et vous aurez aussi une petite fille qui s'appellera Marie.
Vous voyez bien que c'est impossible. Je ne peux pas avoir la semaine prochaine un enfant de 8 ans qui n'est pas encore né aujourd'hui et que vous auriez néanmoins connu, vous, il y a plus de 2 années.
Vous raisonnez vraiment comme un Français, positiviste et cartésien.
Czy zrozumieliście tekst? Odpowiedzcie na pytania.
Qui apparaît sur la photo?
Kogo przedstawia zdjęcie?
Simon Lecoeur.
Quel âge a-t-il?
W jakim jest wieku?
Il est beaucoup plus vieux qu'à l'heure actuelle.
Qui sont Jean et Marie ?
Qui sont Jean et Marie ?
Le fils et la fille de Simon.
Dans quelques jours, qu'arrivera-t-il au petit garçon de Simon ?
Co przydarzy się za kilka dni synkowi Simona?
Il sera blessé.
Quel âge aura Jean?
Ile lat będzie miał Jean?
8 ans.
Qu'est-ce que Jean reproche à Simon?
Co Jean zarzuca Simonowi?
D'être positiviste et cartésien.
Jean, tajemnicza młoda kobieta, jest Amerykanką. Uważa, że Simon rozumuje jak typowy Francuz.
Vous raisonnez vraiment comme un Français. Positiviste et cartésien.
Często określa się Francuzów jako umysły kartezjańskie. Cartésien. Przymiotnik ten pochodzi od nazwiska XVII-wiecznego filozofa francuskiego Kartezjusza, autora rozprawy Discours de la méthode, który stworzył wzorzec racjonalnego myślenia. On właśnie wypowiedział słynne zdanie: je pense, donc je suis, myślę, więc jestem. We Francji od szkoły podstawowej dzieci uczą się operować logiką i argumentować swoje wypowiedzi. Co się natomiast tyczy pozytywizmu, jest to doktryna, którą w wieku XIX wprowadził Auguste Comte. Odwołuje się ona do empirycznego poznania zjawisk i do naukowego doświadczenia. A więc stwierdzając, że Simon Le Coeur ma pozytywistyczny i kartezjański sposób myślenia, Jean zarzuca mu, że jest pozbawiony wyobraźni, fantazji i zdolności do marzeń. Jean jest postacią niemal ze świata science fiction. Równie swobodnie porusza się po przeszłości, jak i przyszłości. Simon oczywiście niewiele z tego rozumie, zwłaszcza gdy słyszy, co wkrótce ma się przydarzyć.
Vous voyez? C'est une photo de vous dans quelques années.
Gdy zamierzamy coś wytłumaczyć, można rozpocząć zdanie czasownikiem voir.
Vous voyez?
Można również powiedzieć.
Vous comprenez?
Jean próbuje wyjaśniać, dlaczego Simon znajduje się w niezwykłej sytuacji.
Parce que Jean mélange les temps. C'est cela qui dérègle les choses et les rend peu compréhensibles.
Dla wyrażenia przyczyny często używamy spójnika parce que, którym rozpoczynamy odpowiedź na pytanie zawierające pourquoi, dlaczego. Jednak w tym dialogu Simon pomija w swoim pytaniu słowo pourquoi. Pyta po prostu.
Elle fait donc partie, elle aussi, de la mémoire anormale de Jean et de mon avenir?
Trzeba jednak wiedzieć, że parce que ma zastosowanie głównie przy formułowaniu wyczerpującego wyjaśnienia.
Les choses sont déréglées parce que Jean mélange les temps.
Parce que można zastąpić słowem comme, jako że, ale tylko wtedy, gdy zdanie rozpoczynamy od podania przyczyny.
Comme Jean mélange les temps, les choses sont déréglées.
W języku potocznym można powiedzieć.
Je me couvre parce qu'il fait froid.
Ale lepiej jeszcze.
Comme il fait froid, je me couvre.
Nie powiemy natomiast.
Je me couvre comme il fait froid.
Usłyszany dziś tekst wprowadza nas do dziwnego świata, gdzie czas ulega zakłóceniom, jak w baśni lub opowieści science fiction. Skoro fotografia, którą Simon ogląda, ukazuje go takim, jakim będzie za kilka lat, znaczy to, że jego przyszłość jest już zapisana, zadecydowana. Jean oświadcza.
Vous voyez, c'est une photo de vous, dans quelques années.
Nieco później Simon zadaje pytanie.
Vous disiez tout à l'heure que je viendrai ici dans quelques jours.
Wyrażenia dans quelques années, za kilka lat, oraz dans quelques jours, za kilka dni, odnoszą się do przyszłości, a więc przyimek dans odpowiada tu polskiemu za. Można powiedzieć.
J'ai 20 ans, dans 15 ans, j'aurai 35 ans.
W takim zastosowaniu dan jest na ogół połączone z określeniem czasu w minutach, tygodniach, miesiącach czy latach. Jean mówi:
Vous voyez, c'est une photo de vous, dans quelques années.
Zaś Simon Lecoeur powiada:
Vous disiez tout à l'heure que je viendrai ici dans quelques jours.
W zdaniach, w których przyimek dans odnosi się do przyszłości, orzeczenie występuje zazwyczaj w czasie przyszłym, trybu orzekającego, futur de l'indicatif. Na przykład:
Je viendrai ici dans quelques jours.
Albo:
Nous aurons les résultats des tests dans une semaine.
Ale orzeczenie może również występować w czasie teraźniejszym, présent, i wtedy oznacza ono przyszłość bardzo bliską, jak na przykład w zdaniu:
Je pars dans 5 minutes.
Rob Grillet obdarza swoich bohaterów losem zawisłym od wyroków przeznaczenia. Jean wyraża się jak astrolog przepowiadający przyszłość.
Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon blessé. Il sera votre fils. Et vous aurez aussi une petite fille qui s'appellera Marie.
Przyszłość nabiera w tym tekście wymiaru zagrożenia. Simon, człowiek rozumujący w kategoriach kartezjańskich, czuje się zagubiony, zupełnie przestaje rozumieć, co się dzieje z czasem. Chociaż tego nie wie, został przeniesiony w świat fantazji, jaki z upodobaniem kreuje Rob Grillet. Jak przekonaliśmy się w dzisiejszej lekcji, Rob Grillet, chociaż wyjaśnia zjawiska, stosując proste formuły pourquoi i parce que, potrafi poruszyć czytelnika i stworzyć świat marzeń, używając na przemian czasu przeszłego i przyszłego.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchali Państwo audycji Radio France Internationale z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.